Rząd premier Beaty Szydło przedstawił raport otwarcia, podsumował rządy poprzedników. Za rządów PO-PSL zmarnowano 340 miliardów złotych, mówiła wczoraj premier Beata Szydło. Według niej z tych pieniędzy można było przez 8 lat finansować program 500+, wybudować 5 tysięcy przedszkoli, 250 szpitali, 1500 kilometrów nowych autostrad. Jako przykład populizmu i demagogii poprzedniego rządu polityk wskazała aferę Amber Gold. Gospodarka rosła, ale wzrost jest sztuczny, bo na kredyt, który trzeba będzie oddać, ocenił z kolei wicepremier Mateusz Morawiecki. My do tego raportu wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, dziennikarz ekonomiczny i dalej mam problem z przedstawieniem pana redaktora.
No więc jeżeli będziemy tak bardzo formalistycznie patrzeć, to trzeba dodać jeszcze wyborcza bis, ale jeżeli tak popatrzymy trochę strategicznie, to od poniedziałku będę miał przyjemność pracować w Radiu Gdańsk, więc będę ze słuchaczami Radia Gdańsk chyba się spotykał głosowo troszeczkę częściej. Po 6 latach niemal pracy w Gazecie Wyborczej zmieniam miejsce zatrudnienia i będę pracował w publicznym Radiu Gdańsku.
To już wszystko witamy. Jasne. I jeszcze Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No to wracamy do tego raportu otwarcia. 340 miliardów złotych stracili Polacy pod rządami poprzedniej ekipy, oznajmiła premier Beata Szydło. 60 miliardów złotych stracił budżet ze względu na zaniechania i złą ściągalność podatków, a toksyczne opcje walutowe kosztowały przedsiębiorstwa 9 miliardów złotych, mówił minister finansów Paweł Szałamacha. O 100% wzrósł dług publiczny przez ostatnie 8 lat. Nadmierne zadłużanie się to wysokie koszty obsługi tego długu. Z kolei zwrócił uwagę wicepremier Mateusz Morawiecki. Miliard złotych strat poniósł Skarb Państwa, prywatyzując spółki poniżej ich wartości, dodał Dawid Jackiewicz. 10 miliardów złotych, tyle wynoszą roszczenia firm budujących autostrady. Po 8 latach deficyt w Krajowym Funduszu Drogowym wynosi 62 miliardy złotych, a brak przygotowania do inwestycji kolejowych to utracone kolejne miliardy, wyliczał z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Raport, audyt gospodarczy państwa, pierwsze komentarze w tej sprawie.
Ja myślę, że tutaj...
Artur Kiełbasiński.
Ja myślę, że tutaj nie można powiedzieć jednym zdaniem, podsumować całego audytu, bo przypomnijmy, że to był cały dzień poważnych
10
rozmów.
10 godzin.
Poważnych rozmów, poważnych dyskusji. Ja postaram się jak najkrócej syntetycznie, ale o 4 kwestiach. To, co mnie uderzyło i uważam, że to jest ważna rzecz, może się profesor Filar ze mną nie będzie zgadzał. Natomiast ja w tym studio wielokrotnie krytykowałem Jacka Rostowskiego. Mi się nie podobała polityka Jacka Rostowskiego, zarówno w sensie finansowym, jak i jego osoba jako polityka. Uważam, że kłamstwo związane z podniesieniem VAT-u na 3 lata, które 3 lata okazały się 6 latami, było jednym z cięższych i brzydszych kłamstw w ostatnich latach. Gdyby w połowie trasy Jan Wincent Rostowski wyszedł i powiedział przepraszam, musimy i tak dalej, no to by była trochę inna sytuacja. Natomiast ja tego polityka, mam do niego bardzo dużo pretensji, nie ukrywałem i to nie jest mój pogląd dzisiaj, natomiast od lat między innymi w tym studio bardzo negatywnie go oceniałem. To, co powiedział Paweł Szałamacha o ściągalności podatków, to w dużej mierze jest prawda. Rzeczywiście jakby ta ściągalność jest słaba, luka w VAT jest rosnąca. Natomiast z drugiej strony ja zawsze powiem w ten sposób, zdiagnozowaliśmy ten problem. Ten problem nie był, to nie jest nic nowego. Wiemy, że tak to funkcjonowało. Pytanie, czy obecne kierownictwo Ministerstwa Finansów będzie miało pomysł, żeby tą lukę zmniejszać, żeby z tymi wyłudzeniami VAT rzeczywiście walczyć. No, być może to nie jest w ogóle na poziomie krajowym do załatwienia. Być może tutaj są potrzebne regulacje europejskie, które zresztą są szykowane w tym zakresie. Więc to może być jakby plus dla rządu i jakby dobry prognostyk na przyszłość w związku ze ściąganiem podatków. Natomiast te zarzuty Pawła Szałamachy, że pod tym względem nie było najlepiej, w jakimś tam sensie ja rozumiem i chyba rzeczywiście tak było. Jeżeli chodzi o autostrady, to mam pewien problem, bo z jednej strony ja jako kierowca się bardzo cieszę, bo obiektywnie przybywało nam tych kilometrów autostrad.
Rzeczywiście najwięcej rzeczywiście ich wybudowano w tym czasie.
Pewna sieć się pojawia, natomiast żeby mieć pełen obraz sytuacji, ja opowiem taką anegdotę. Kilka lat temu, ja zawsze jeżdżę w Tatry na wakacje czy w polskie góry, kilka lat temu analizując plany budowy autostrad, moja żona zażartowała, że słuchaj, na 40 w Tatry już pojedziesz autostradą i nie będzie trzeba jechać przez Łódź, Włocławek i tak dalej. Niedługo mam 45 urodziny i dopiero w tym roku jest nadzieja, że pojadę rzeczywiście autostradą, więc no, opóźnienie jest poważne. Z drugiej strony też pamiętajmy o jednej rzeczy, a mianowicie takiej, że jednak te przybywające autostrady, nawet opóźnione, nawet przy roszczeniach firm budowlanych, sprawiły, że na polskich drogach ginie mniej osób. Tak, i to jest bardzo ważna wartość i o tym nie zapominajmy. Więc oceniając program drogowy, zbudowano bardzo dużo, zbudowano trochę wolniej niż zakładaliśmy. Roszczenia firm są w dużej mierze rzeczywiście uzasadnione i jest to problem, ale jednocześnie no już w tej chwili cieszmy się z tego, co powstało. Natomiast jeżeli kogoś było mi po tym audycie troszeczkę szkoda wczoraj, no to było mi szkoda, uwaga, ministra z PSL-u, a mianowicie Kosiniaka-Kamysza, dlatego że oberwał bardzo solidnie od minister Rafalskiej. Rzeczywiście być może liczba dzieci objętych programami pomocowymi nie była, znaczy zmniejszyła się. Rzeczywiście zamrożenie progów pomocowych w czasach poprzedniego rządu no było błędem w pomocy społecznej, ale też trzeba jasno powiedzieć, że Kosiniak-Kamysz był ministrem, który dla ochrony polskiej rodziny zrobił bardzo dużo, tak? Urlopy tacierzyńskie, wydłużenie urlopów macierzyńskich, świadczenia dla kobiet niezatrudnionych, które zachodzą w ciążę i rodzą dzieci. To wszystko to były obiektywne fakty i tutaj odrobinę Kosiniaka-Kamysza było mi szkoda. Natomiast mówię, tutaj każdy musi wybrać coś dla siebie, no i każdy słuchacz radia musi sam ocenić, z którymi zarzutami się zgadza, z którymi się nie zgadza. Natomiast no to nie ukrywajmy, też miało wczorajsza debata miała charakter polityczny. Ja przepraszam, że tak długo, ale już koniec.
Panie profesorze.
Znaczy ja właśnie nie bez powodu milczałem na początku, dlatego że w odróżnieniu od redaktora Kiełbasińskiego ja nie mam poczucia, że to był dzień poważnych rozmów. Raczej miałem poczucie obcowania z klasycznym spektaklem politycznym, w którym została przedstawiona taka mieszanina, taki bigos liczb, które bardzo często kompletnie się ze sobą nie wiążą i dla ekonomisty są trudne w związku z tym do interpretacji. I wszystko, co najmocniej się wybiło, zresztą także w mediach, to, że jakiś prezes jakiejś spółki Skarbu Państwa chciał mieć samochód służbowy w żółtym kolorze. No może był taki prezes, ale dla mnie to akurat w kategoriach gospodarczych nie jest szczególnie istotna informacja.
Piotr Urbańczyk.
Ja na to chciałbym spojrzeć tak z lotu ptaka, już nie odwołując się do poszczególnych wypowiedzi. Akurat wczoraj byłem cały dzień zajęty, więc nie słuchałem akurat wystąpień w Sejmie. Natomiast no, pierwsza rzecz, usłyszeliśmy rzeczywiście szereg kwot, usłyszeliśmy tą kwotę 340 miliardów, natomiast chyba jeszcze nikt z nas nie miał okazji zobaczyć czegoś, co moglibyśmy nazwać raportem, tak? Czyli informacji, w jaki sposób te liczby zostały policzone. Bo łatwo rzucać duże kwoty, tak? Ale dosyć trudno później uzasadnić, że to jest kwota prawidłowo wyliczona. Więc poczekajmy, aż ukaże się, bo tak zostało to obiecane, że w najbliższych dniach coś na kształt raportu, czy też raport się ukaże. I wtedy będziemy mogli przeanalizować i podyskutować, czy się zgadzamy ze sposobem wyliczenia. Druga rzecz, ponieważ jestem z sektora bankowego i pracowałem na rynkach finansowych, to często spotykałem się z takim zjawiskiem, które my nazywaliśmy analizą wsteczną, czyli zawsze najmądrzejsi byli ci, którzy nie podejmowali żadnych decyzji, a analizowali historię i wskazywali, co można było zrobić znacząco lepiej, ale z punktu widzenia teraźniejszości, zapominając o tym, jakie były uwarunkowania kiedyś. To jest bardzo wygodna pozycja. Łatwo.
Ale za parę lat mogą być w tej samej sytuacji ocenianych.
Oczywiście taka będzie sytuacja. Pamiętajmy, każda ekipa rządząca, każdy menedżer ma coś za uszami, można mu tam wskazać pewne zaniechania. Obecna ekipa też będzie miała za uszami pewnie i jeżeli za 4 czy tam 3,5 roku lub za 7,5 roku nastąpi zmiana władzy, to kolejna. To będzie eskalowało niestety, tak? Na zasadzie relacji zwrotnej i prawdopodobnie za te parę lat będziemy świadkami kolejnego raportu, raczej zamknięcia niż otwarcia, tylko zamknięcia jak gdyby okresu poprzedniego i obecna ekipa spotka się pewnie może nie z podobnymi zarzutami, ale z informacją, że też na skutek pewnych niedopatrzeń albo zaniechań budżet państwa lub polskie społeczeństwo straciło x miliardów złotych i my się będziemy ponownie za te parę lat zastanawiali, czy to są prawidłowo wyliczone liczby. Więc a poczekajmy na raport, a dwa pamiętajmy, że łatwo oceniać wstecz, tak? Ale bardzo trudno jest podejmować decyzje w czasie bieżącym.
Ale jedna drobna uwaga, bardzo konkretna. Bo oczywiście ja się zgadzam. No sam mówiłem, że w przypadku podatków zobaczymy, co zrobi nowa ekipa. Ale wie pan, jeżeli oceniamy jednak działalność GDDKi w ostatnich latach, to ja chciałem przypomnieć, że najostrzejszym krytykiem GDDKi była bodajże minister Elżbieta Pieńkowska, która zostając wicepremierem odpowiedzialnym za ten resort, zmieniła kierownictwo tej agendy, mówiąc, że to poprzednie kierownictwo zniszczyło zaufanie na rynku. To były te słowa, które wtedy padły, no bo niestety ta polityka budowania w najniższej cenie w taki sposób dość dziwny, no to nie była dobra polityka i tutaj oczywiście ja się zgadzam, że łatwiej jest oceniać po czasie, natomiast no jednak GDDKa była krytykowana już w trakcie, tak?
Nie, oczywiście, tam wiele błędów popełniono, ma rację, tylko poczekajmy, zobaczymy w jaki sposób.
Do dyskusji tak. Jeszcze wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, dziennikarz ekonomiczny, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości. No to wróćmy jeszcze do tego raportu. Wicepremier Morawiecki uważa, że poprzednicy w ogóle nie prowadzili polityki gospodarczej. Niestety dziś mamy taką sytuację, że tylko 50% naszego przemysłu jest w rękach przedsiębiorców polskich, 65% sektora bankowego jest w rękach zagranicznych, 2/3 naszego eksportu jest robione przez firmy z kapitałem zagranicznym. Tak dalej nie może być, a przy czym z tych wszystkich tez wygłoszonych wczoraj, według też ekonomistów najcięższe działo wystosował wicepremier Morawiecki. Sztuczny wzrost dzięki zadłużaniu się. Potężny zarzut.
Znaczy, trochę z tą tezą pana premiera Morawieckiego się nie zgadzam. Szczególnie, no może zacznijmy od tej ostatniej, którą pani redaktor zacytowała, czyli napędzanie rozwoju, sztuczny, tak? Napędzany wzrostem zadłużenia. No, zasady są takie, o czym chyba wszyscy wiemy, że żeby zainwestować w jakieś przedsiębiorstwo czy przedsięwzięcie pieniądze, no musimy skądś je pozyskać. W sytuacji gospodarki, ja to bardzo uproszczę, no są dwa źródła. Albo oszczędności, tak, czyli banki mają możliwość pożyczania w postaci kredytów pieniądze przedsiębiorstwom, ale stopa oszczędności, o czym mówiliśmy w tym studiu już wielokrotnie w Polsce, jest wyjątkowo niska. Tak, i to może być jeden z hamulców rozwoju w ogóle polskiej gospodarki, lub też te pieniądze musimy pożyczyć za granicą. I teraz pytanie, gdybyśmy nie pożyczali za granicą, a jednocześnie polski sektor bankowy nie jest wystarczająco duży, żeby móc sfinansować rozwój gospodarki, to jaką mamy alternatywę? To moglibyśmy ewentualnie nie inwestować, tak? Czyli nie budować fabryk, nie budować dróg, nie inwestować, nie wiem, w szkolnictwo i tak dalej, i tak dalej. Także ja tej tezy tak do końca nie rozumiem. Oczywiście nie jest fajnie zadłużać się za bardzo za granicą, ale moim zdaniem nie do końca mieliśmy alternatywę. I oczywiście, gdyby się można dowodzić, że pieniądze w ten sposób pożyczone zostały nieprawidłowo zainwestowane, że z tych inwestycji zwrot jest nie na takim poziomie, jak przewidywaliśmy, ale to jest jak gdyby odrębna dyskusja.
To jest inna rozmowa.
Ale trzeba skądś pozyskać pieniądze. Ja jestem ciekawy, znam pana premiera Morawieckiego osobiście i bardzo mu sekunduję, tak prawdę mówiąc, ale ciekawy jestem, jaką koncepcję i model finansowania dla swojego programu przedstawi, tak? Bo tam też jest mowa o bardzo dużych wydatkach, ale w mojej ocenie nie do końca to się dobrze zbiega z pomysłem na sfinansowanie tych wydatków. No, także ja też czekam na ten etap, tak, jeżeli chodzi o program pana premiera Morawieckiego.
Ja bym to uzupełnił o taką uwagę, że czuję się upoważniony, bo w mojej ostatniej książce dwa rozdziały temu poświęciłem. W latach 2007-2013 gospodarka światowa przeszła przez największy wstrząs gospodarczy od lat kilkudziesięciu. I w okresie tego wstrząsu gospodarce polskiej udało się utrzymać na ścieżce wzrostu. Trzeba pamiętać o tym, że Europa zaliczyła dwie kolejne recesje w tym czasie. My nawet, jeżeli teraz GUS się wstecznie dolicza, że gdzieś tam jeden kwartał był minimalnie poniżej zera, to jeszcze recesja nie była. I teraz utrzymanie wzrostu w warunkach, kiedy chwieje się cała gospodarka światowa, czymś musiało być sfinansowane. Zostało sfinansowane przyrostem długu, zresztą i tak mniejszym, niż zdarzyło się to w bardziej rozwiniętych krajach Europy. Ja przypomnę, wskaźnik zadłużenia Unii Europejskiej jest w tej chwili powyżej 80% w stosunku do PKB, więc to jest jednak kilkadziesiąt punktów procentowych wyżej niż w Polsce. I oczywiście zawsze można wstecznie, jak pan przed chwilą mówił, stawiać pytania, że może nie należało tych pieniędzy wydawać, pozwolić na to, żeby gospodarka polska osunęła się w recesję, tak jak cała Europa. No tylko ciekaw jestem, co by wówczas o tym społeczeństwo myślało.
A takie raporty powinny się na stałe wpisywać w politykę każdego rządu, każdego kolejnego rządu. Jakaś taka właśnie ocena, mówią panowie, że łatwiej oceniać i to jest prawda, ale jeśli taką możliwość będą miały każde kolejne ekipy, to może te poprzednie będą starały się prowadzić politykę gospodarczą w sposób najlepszy z możliwych.
A ja powiem tak troszeczkę paradoksalnie. Ja mam taki serwis społecznościowy Twitter ustawiony na podgląd różnych informacji, przede wszystkim gospodarczych. I chciałem powiedzieć, że wczoraj przeglądałem tego Twittera z pełnym zadowoleniem, dlatego że no oczywiście dyskusja była polityczna, w dużej mierze chodziło o ustalenie kwestii politycznych, ale jak obserwowałem na przykład, co wrzucano z kanału Platformy Obywatelskiej, co wrzucał PiS, nagle się okazało, że wczoraj była taka na Twitterze dobra bitwa na fakty, tak? To znaczy, jeżeli padały ze strony rządu jakieś informacje na temat autostrad, jakie tam są roszczenia i tak dalej, to natychmiast Platforma odpowiadała swoim tweetem, ale zbudowaliśmy tyle i tyle. I prawdę powiedziawszy, jako osoba, która no jednak jest nakierunkowana na pozyskiwanie informacji gospodarczych, że no wydaje mi się, że ja zmierzam zawsze do jakiejś merytorycznej dyskusji, to prawdę powiedziawszy, to co się działo wczoraj na przykład na Twitterze, ale też w ogóle w mediach, w tej sferze odpowiedzi na fakty. Ktoś coś mówi, ktoś odpowiada, a no, zakładam, że czytelnik potrafi z tego wyciągnąć logiczne wnioski, no to pod tym względem mi się jednak ten dzień w pewnym sensie podobał i ja bym sobie życzył, żebyśmy częściej rozmawiali o drogach, o sposobie finansowania dróg, niż jednak o innych kwestiach.
Z drugiej strony, jeszcze jakby wracając do tego, o czym wczoraj w Sejmie wspominano, między innymi wytknięto rozrzutność w spółkach Skarbu Państwa i przyznam szczerze, że to może szokować, jednak menadżerowie nagminnie korzystali z usług doradczych, wydatki na te cele szły w dziesiątki milionów złotych, jedna ze spółek na obsługę prawną wydała 33 miliony złotych, mimo że zatrudniała 46 etatowych radców prawnych, korzystanie do celów z PR-owych, również na to wydawano spore pieniądze, 30 miliardów. No to są takie kwoty.
Znaczy, ja znowu byłbym tu bardzo ostrożny, dlatego że znając trochę sektor finansowy, ja wiem, że oczywiście taka czy inna spółka ma swoich prawników, ale kiedy pojawiają się kwestie kontrowersyjne, bardzo często jest potrzebna opinia autorytetu prawnego i wówczas zamawia się... Czasami międzynarodowego, czasami krajowego, ale wówczas zamawia się to właśnie w tego typu wiodących prawnych kancelariach, żeby one się wypowiedziały, bo dopiero to stanowi podstawę. Dalej, jeżeli chodzi o... Bo tam padły takie uwagi na temat rebrandingu, zmieniania logo firm i tak dalej. Dla niektórych firm to było bardzo ważne, dlatego że były przestarzałe sposoby komunikowania się tego wizualnego. Trzeba to było odświeżyć i uważam, w niektórych firmach zrobiono to bardzo dobrze. Nie wykluczam, że gdzie indziej zrobiono to gorzej. Także znowu... Troszeczkę nadużywane jest słowo audyt, dlatego że audyt może przeprowadzić niezależna firma konsultingowa, która poważnie przejrzy wszystkie procedury właśnie w konkretnej spółce, sprawdzi, czy postępowanie w poszczególnych kwestiach było prowadzone zgodnie z regułami, czy niezgodnie i spróbuje ocenić efekt. Wtedy mówimy o audycie. Natomiast rzucanie ogromnej ilości przykładów wybranych tych najgorszych, no to audyt nie jest.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, dziennikarz ekonomiczny, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości. Rząd składa system podatkowy na nowo, większa progresja, brak kwoty wolnej, likwidacja liniowego PIT-u i tak zwanych 30-krotności. Tak może wyglądać nowy system podatkowy. No to zastanówmy się, większa progresja, więcej stawek podatkowych. Na ile to są ciekawe propozycje, na ile usprawnią ściągalność podatków, płacenie podatków i rozwój gospodarczy?
Panie redaktor, jeszcze pozwolę sobie powrócić, bo czuję taką wewnętrzną potrzebę do wygłoszenia pewnego krótkiego apelu, powrócić do poprzedniego tematu. Mierzmy innych i siebie tą samą miarą. Jeżeli znaleźliśmy ślady, znaczy nie ślady, tylko dowody na niegospodarność, a pewnie w wielu obszarach tak było, to wracając do pani pytania, o którym tak de facto nie podyskutowaliśmy, czy te raporty powinny znaleźć stałe miejsce w naszej rzeczywistości społeczno-politycznej, ja uważam, że tak, bo jako szef kilku przedsiębiorstw w swojej karierze zawodowej co roku byłem rozliczany z tego, co zrobiłem, czego nie zrobiłem, jakie to przyniosło efekty. Więc jeżeli dokonujemy takiego przeglądu, bo to nie było audyt, ja się zgadzam z panem profesorem, tego co dokonała poprzednia ekipa, wskazując pewne błędy, niegospodarności, co to dokładnie było, jeszcze dowiemy się z tego raportu, jak będzie opublikowany, to mierzmy tą samą miarą swoich ludzi, tak? I zróbmy ten raport za rok czy za dwa lata w stosunku do swoich decyzji i do ludzi, którzy zastąpili w spółkach Skarbu Państwa poprzednią ekipę i sprawdźmy, tak? Czy postępują lepiej, czy bardziej gospodarnie, czy mniej gospodarnie, jakie decyzje podejmują i wtedy to będzie fair sytuacja. Koniec mojego apelu.
Jest to z pewnością dobry pomysł. Dlaczego nie? To wróćmy teraz do stawek podatkowych. Nowy podatek miałby być progresywny, progresja możliwie szeroka, składająca się z 5-6 stawek.
A ja powiem w ten sposób, to znaczy ja rozumiem progresję podatkową, dlatego że w tej chwili przy tym układzie PIT-u PIT jest prawie że liniowy, bo jednak liczba osób płacących tą wyższą stawkę jest rzeczywiście bardzo niska, są procenty, ułamek tak naprawdę naszego społeczeństwa, więc tutaj jakby kwestia większej progresji jest rzeczywiście do dyskusji. Natomiast ja powiem rzecz, trochę może się słuchaczom nie spodobać, to tak naprawdę jakie będą stawki, dla mnie ma znaczenie drugorzędne, a mnie przede wszystkim interesuje, żeby to była dobrze napisana ustawa podatkowa, żeby było jak najmniej wątpliwości interpretacyjnych, żeby na przykład kwestie takie jak to, co jest kosztem, co nie jest kosztem, jakie są ulgi, było napisane w taki sposób, żebyśmy nie mieli w cudzysłowie specjalistów za kilka lat, którzy będą zajmowali się głównie obchodzeniem tych przepisów. To, co mamy w tej chwili, ten poziom skomplikowania przepisów, może niekoniecznie tylko w PIT-cie, ale w ogóle w systemie prawa podatkowego jest tak niebywały, że ja jestem za tym, żeby rzeczywiście te ustawy pisać od nowa, żeby to porządkować. To, czy tam będziemy mieli 4, czy 6, czy 7 stawek i to będzie w ten sposób, no to ja akceptuję to rozwiązanie, natomiast ono dla mnie ma dużo mniejsze znaczenie. Chciałbym, żeby to była dobrze napisana, merytoryczna ustawa, która no tak naprawdę uprości i los podatników, i los urzędników, i doradców podatkowych.
No. Ja tym razem się będę z redaktorem Kiełbasińskim zgadzał, dlatego że właściwie każdy podręcznik opowiadający o podatkach rozpoczyna się od stwierdzenia, że systemy są tym skuteczniejsze, im bardziej klarownie i jednoznacznie są sformułowane. Także rzeczywiście najgorsze, co może być, to jest gąszcz podatkowy, w którym pojawia się pole dla najróżniejszych interpretacji, a jeszcze najgorzej, kiedy sam aparat fiskalny zaczyna wydawać interpretacje rozbieżne. I wtedy rzeczywiście poruszanie się w tym staje się takim pływaniem w mętnej wodzie. Także ja myślę, że myśmy od dawna dojrzewali do tego, żeby zbudować w Polsce bardzo klarowny, przejrzysty, poddający się jednoznacznym interpretacjom system podatkowy z jednoznacznymi wykładniami przepisów. Tyle tylko, i tu będę troszeczkę tak ostrzegał, budowanie takich klarownych systemów podatkowych i potem przejście do tego systemu, to jest gigantyczne wyzwanie.
Mm-hmm. No ale trzeba, już no, nie,
trzeba,
nie od
tak,
dawna,
trzeba sobie stawiać wielkie zadania, na pewno.
Żeby zrobić jakiś porządek w tej materii.
Ja zgodzę się z redaktorem Kiełbasińskim, z profesorem Filarem i dodam tylko od siebie, że pamiętajmy, jakikolwiek ten system nie będzie, na pewno będzie skonstruowany w taki sposób, aby w rezultacie jego implementacji przychody budżetowe nie spadły.
A tak, to jest...
Bo
to, to
może jest być takie wrażenie, oczywiste, że będziemy mieli nowy system i będziemy płacili mniej podatków.
Nie, będziemy płacili więcej, to jest oczywiste.
Tak, ale warto o tym też powiedzieć i to taki mój drobny wkład do tej wypowiedzi.
Natomiast co do drugiego wątku, który tutaj został poruszony, a mianowicie tak zwana trzydziestokrotność. Mhm. Przypomnijmy krótko, o co chodzi. A mianowicie w obecnych przepisach jest taki zapis, że jeżeli ktoś zarobi więcej niż trzydziestokrotność średniego wynagrodzenia, to w tym momencie jego dochody z tytułu umowy o pracę nie są obciążone składkami ZUS-owskimi. I to jest rozwiązanie, które ma swoje plusy i które ma swoje minusy. Minusem jest to, że rzeczywiście osoby najlepiej zarabiające, bo popisywano kilku, przepraszam, prezesów banków, zapewne nie pana prezesa obecnego tutaj, którzy już po lutym nie płacili tych składek ZUS-owskich i rzeczywiście takie sytuacje były, więc one z jednej strony rzeczywiście wymagały pewnych regulacji, to było źle postrzegane przez tak zwane szerokie grupy społeczne. Natomiast z drugiej strony to rozwiązanie miało pewne uzasadnienie także z punktu widzenia ZUS-u, a mianowicie ten limit 250% średniego wynagrodzenia miesięcznie został w przeszłości wprowadzony po to, żeby ZUS za na przykład 20-30 lat nie wypłacał gigantycznych świadczeń emerytalnych, tak? Bo też sobie wyobraźmy prezesa banku, który zarabia 200 tysięcy miesięcznie, odprowadza bank od tego wszystkie składki tak jak należy, no to tak naprawdę jest pytanie, ile ZUS w przyszłości jakiś miałby, jaką miałby wypłacać emeryturę i jakie to by było obciążenie. Więc zgadzając się, że to jest no specyficznie postrzegane, zastanawiam się, w jaki sposób to uregulować tak, żeby jednak te przyszłe obciążenia ZUS-owskie no, nie były jakby obciążone takimi emeryturami na przykład po 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak? Tu trzeba wypracować zupełnie inne rozwiązanie, być może odejść od tego, które było do tej pory, być może je zmodyfikować, na pewno się przyjrzeć, jak to funkcjonuje, ale też pamiętajmy, że jakby to chodzi o to, jak te finanse publiczne, a dokładnie ZUS-owskie, będą wyglądały za 20, 30, 40 lat.
A ja muszę tutaj jako były prezes banku w końcu się do tego
odnieść. Nie w lutym?
Bo rzeczywiście mówimy o prezesach banków, mówimy o ich wysokich zarobkach. Rzeczywiście kilka...
Przepraszam, to był przykład.
Tak,
tylko.
Oczywiście, ale chciałbym ad vocem. Kilka osób rzeczywiście ma takie wysokie zarobki, ale dosłownie kilka. A druga rzecz, od pewnego czasu jestem poza sektorem bankowym, obserwuję sobie sektor takiej realnej gospodarki i proszę mi wierzyć, że to, że my wskazujemy prezesów banków jako wysoko zarabiających, to jest trochę przypadek. Bo w realnej gospodarce jest cała masa menedżerów, cała masa. I to z takich branż, o których państwo byście nawet sobie nie pomyśleli, którzy mają zarobki znacząco większe niż w sektorze bankowym. Dziękuję.
A jaki to sektor, panie prezesie? Zaintrygowało mnie to.
Jest ich bardzo dużo, proszę mi wierzyć, jest ich bardzo dużo różnych sektorów.
Dobrze, jest też kwestia likwidacji liniowości w działalności gospodarczej. I o liniowy podatek przedsiębiorcy dosyć długo walczyli. Ile by to, nie wiem, dobrego, ile złego mogło wyrządzić?
Znaczy tutaj ja myślę, że przede wszystkim doszłoby do zmiany strukturalnej w naszej gospodarce, bo proszę zauważyć, z jednej strony rząd deklaruje taki niski podatek dla CIT, 15% dla najmniejszych firm. Z drugiej strony mówi się o tym, że zniesiony by został PIT liniowy, czyli dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Mam takie głębokie podejrzenie, że głównym skutkiem tej zmiany, tak, ja nie chcę tego oceniać, czy to by było dobrze, czy nie, byłby wysyp spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które łapią się po prostu na ten 15-procentowy podatek CIT. I w tym momencie tak naprawdę te statystyki, że tam mamy 1 700 000 działalności gospodarczych, one by zupełnie się przemodelowały, dlatego że te osoby, które mają indywidualną działalność gospodarczą i by traciły możliwość liniowego rozliczania z podatku, po prostu rejestrowałyby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy to jest dobrze dla gospodarki, czy to jest źle dla gospodarki, mi w tej chwili bardzo trudno ocenić, natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, będą szukały możliwości niższego opodatkowania.
Co jest zrozumiałe.
Myślę, że po prostu z takim ruchem systemowym musimy się po prostu liczyć.
Ja dodam tutaj jedno właśnie, że my mamy pewną strukturę pracujących, którzy w zależności od tego, czy zatrudnieni są na etacie, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy mają spółkę, są inaczej opodatkowani. I ja się tutaj całkowicie zgadzam, że każdy ruch w tym zakresie wywoła natychmiast falę po prostu dostosowania się tych ludzi, którzy w gospodarce działają. Także z jednej strony oczywiście można tutaj rozwiązanie zmienić, ale zarazem bardzo łatwo doprowadzić do ogromnego zamieszania organizacyjnego w gospodarce.
Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało i pewnie nie jeden raz będziemy do tematu wracać. Strajki po nowemu. Prowadzenie sporu zbiorowego z pracodawcą będzie możliwe, o ile zainicjuje go lub przyłączy się do niego reprezentatywny związek zawodowy. Pracodawcy zyskają możliwość uprzedniego, sądowego weryfikowania żądań załogi. W ciągu kilkunastu dni pracodawca będzie wiedział, czy zgłoszone przez pracowników żądania, na przykład podwyżki płac, poprawy warunków pracy, są zgodne z prawem i czy spór może być kontynuowany. To będzie takie ucywilizowanie sporów w firmach, nie będzie już protestów, palenia opon.
No nie,
będzie nad tym jakaś
tego
kontrola?
To nie wiemy, pani redaktor, tego to nie wiemy, czy będzie kontrola, czy będzie bardziej cywilizowane, ale ja powiem jednoznacznie, to jest świetny projekt. W tej chwili w dużych firmach no mamy na przykład w JSW uzwiązkowienie na poziomie 132%, tak? Bo niektórzy pracownicy należą do dwóch albo trzech organizacji związkowych.
A to problem, jak jedna organizacja będzie miała...
Organizacji jest kilkadziesiąt.
Inne pomysły jeszcze drugiej.
I niestety była taka sytuacja bardzo często, że im mniejsza organizacja, tym chciała być bardziej radykalna, bo chciała pokazać, że jest po prostu twardsza. Ja jednocześnie przepisy do tej pory były takie, że nawet jedna niewielka organizacja związkowa mogła na przykład rozbić cały układ zbiorowy, który był podpisywany w danym przedsiębiorstwie. W związku z tym to, że teraz będziemy inaczej traktowali duże związki reprezentatywne, a inaczej małe, jest bardzo dobrym kierunkiem rozumowania, żeby nie było żadnych wątpliwości. Duża część związkowców także popiera te rozwiązania, tak? To nie jest tak, że to jest, ktoś powie, że to jest prawo antyzwiązkowe. Absolutnie to nie jest prawo antyzwiązkowe, natomiast to jest prawo, które porządkuje to, co się dzieje w firmach i naprawdę nie nie będzie takich sytuacji, że 20 osób czy jedna organizacja związkowa potrafi no, namieszać w takich poważnych negocjacjach, które są na dobrej drodze, a ktoś tam się zacznie o 5 albo 7 zł bić, albo coś jeszcze mniej ważnego. W związku z tym, co do zasady, tak, oczywiście zobaczymy, jakie będą zapisy poszczególne w tej ustawie, natomiast sam kierunek, żeby inaczej traktować duże reprezentatywne organizacje związkowe, a inaczej, no przepraszam za określenie, ten plankton taki, bardzo przepraszam, to chodzi tu o ilość, a to nie ma być pejoratywne, to po prostu to jest dobry kierunek myślenia.
Pomysł dobry, jak najbardziej oczywiście i szczególnie to, o czym możemy czytać, terminy, jakie zostaną narzucone sądom, tak, na rozpatrywanie tych spraw. Także to nie jest tak, że ten wniosek o stwierdzenie zgodności z prawem
będzie się ciągnął latami
forever,
i,
tak,
na
zawsze,
wszyscy będą mieli dosyć.
O ile pamiętam, chyba 7 dni, tak, odwołanie 14 dni i już potem ostateczna decyzja. Także to na pewno ucywilizuje te spory pomiędzy pracownikami a pracodawcami.
Ja bym dodał tylko tyle, że zgadzam się z tym, że to jest krok w dobrą stronę. Natomiast być może narażę się związkowcom. Ja uważam, że to powinien być pierwszy krok na drodze w ogóle uregulowania na nowo spraw związkowych w Polsce.
Jakich zmian by pan, profesor, chciał?
Znaczy właśnie takich, żeby związki rzeczywiście reprezentujące załogi i mające znaczące poparcie w załogach były tymi, które będą stroną w rozmowach z zarządami przedsiębiorstw.
W bankach związki zawodowe się zdarzały?
Nie, no są.
Są, stosunkowo rzadko.
Ale nie widać ich za bardzo.
Z mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć tak, że związki zawodowe najczęściej tworzyły się w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo bankowe, w którym ja pracowałem, zbliżało się do momentu, kiedy było sprzedawane nowemu inwestorowi. I wtedy, żeby w celu zadbania o interesy pracowników, powoływany był związek zawodowy. Ale tak w bieżącej działalności jest ich stosunkowo niewiele, krótko mówiąc.
Rozmawiałem kiedyś z szefem jednego z dużych związków zawodowych i zadałem to pytanie, czemu w tej takiej branży finansowej, bo to nie tylko chodzi o banki, ale też o firmy ubezpieczeniowe, czasami o firmy nowych technologii, jest tak niski poziom uzwiązkowienia. I usłyszałem taką bardzo ciekawą tezę, że Polacy są przekonani, że zawsze sobie poradzą sami, szczególnie właśnie tam, gdzie jest ten taki element związany z wykształceniem, przebojowością i tak dalej. I dlatego banki jednak w wielu instytucjach, nie banki, tylko związki zawodowe w wielu instytucjach nie powstają. Natomiast ja bym sobie życzył, żeby no, związki zawodowe działające na zdrowych zasadach jednak istniały, bo to też jest w interesie zarządu firmy, tak? Po prostu wiadomo, z kim rozmawiać, są jasno wytyczone jakby pola konfliktu. To nie jest takie, że wszyscy chodzą niezadowoleni, tylko pewne niezadowolenie można w jakiś sposób skanalizować, więc tak naprawdę w długiej perspektywie czasu związki się opłacają. Też proszę zobaczyć, jak działa gospodarka niemiecka, gdzie związki są bardzo mocne. Tam jest zupełnie inna organizacja tych związków. To jest jakby osobna historia. Natomiast to takie siła związków akurat w Niemczech dla niemieckiego przemysłu to jest tylko dobre.
Natomiast w odniesieniu do tematu sektor finansowy, a związki zawodowe, czy ich relatywnie słaba obecność, ja bym dodał tyle, na tyle, na ile ja ten sektor znam. W wielu instytucjach sprawy pracownicze są po prostu bardzo dobrze rozwiązane i pracownicy mają świadomość, że interesy ich socjalne, jak i interesy pracownicze dobrze rozwiązuje wewnątrz sama organizacja.
Jasne, ale są też takie instytucje, gdzie jest względnie duża liczba osób tak naprawdę nie będących pracownikami etatowymi. Tak, i to na przykład w ubezpieczalniach, tak?
To ma znaczenie. A tu mówimy o agentach, tych ludzi, którzy pracują w terenie.
I to wtedy one są jakby, to się niedługo ma zmienić, natomiast one do tej pory były jakby wyłączone w ogóle z możliwości łączenia się w związki. Także to ma wiele aspektów, natomiast tak w niektórych instytucjach finansowych były całkiem przyzwoite.
Pan profesor trafił w sedno, bo rzeczywiście fakt, że tych związków zawodowych jest stosunkowo niewiele, albo tworzą się w sytuacjach takich krytycznych, o których wspomniałem przed chwilą, to wynika, że warunki zatrudnienia w bankach na tle prawdopodobnie, bo nie jestem tu specjalistą, innych gałęzi gospodarki są znacząco lepsze, tak? Poza siłami sprzedażowymi w terenie, to jeżeli chodzi o centrale i oddziały, to przeważające albo prawie że w 100% mamy do czynienia z umowami o pracę. nie ma problemu z urlopami, wynagrodzenia są w miarę rozsądne, tak? Bo to oczywiście
ale istnieją też zakładowe fundusze socjalne różnego rodzaju, także to jest rozwiązane.
To jeszcze głos słuchacza a propos związków. W BPH jest kilka i są właśnie w sporze zbiorowym z pracodawcą w związku z restrukturyzacją.
Sprzedażą. To jest to, o czym pan mówił przed chwilą.
Moment sprzedaży BPH przecież.
I drugi głos to przy okazji zmian w związkach wyprowadzić związki z zakładów, a nie chora sytuacja, że opłacane są przez dany zakład, napisał pan Jerry z kolei. Zmieniamy temat. Jeszcze jedna ważna rzecz z naszej gospodarki, no naszej i tak troszkę poza nami, bo od początku tygodnia pytamy wszystkich gości, czy sytuacja gospodarcza naszego kraju, to w jakim momencie w tej chwili się rozwoju gospodarczego znajdujemy, uzasadnia obniżkę, ewentualną obniżkę ratingu. Jutro decyzja agencji ratingowej Moody's w tej sprawie. I powiem szczerze, że goście do tej pory w przeważającej większości twierdzą, że rating zostanie obniżony, ale też wielu uważa, że jednak nie. Panów zdaniem. Czy nasza sytuacja gospodarcza uzasadnia ewentualną obniżkę?
Dwie sprawy są w naszej nie tylko gospodarczej sytuacji. Agencje ratingowe dość szeroko patrzą na kraj i jednym z elementów oceny jest tak zwana stability of legal framework, czyli stabilność ramy prawnej. No tu mamy problem, nie ma co ukrywać. Jest druga sprawa, która akurat z punktu widzenia Moody's jest dosyć ważna. Mianowicie to jest sprawa perspektyw finansów publicznych. Czy one zostaną utrzymane pod kontrolą, czy nie, w świetle wszystkich podejmowanych działań wydatkowych. Także mnie się wydaje, że analitycy Moody's mają się nad czym zastanawiać w świetle tego, co się w Polsce dzieje. Natomiast pytanie jest, jakie znajdą z tego wyjście, dlatego że mnie się wydaje tak, całkowity brak reakcji byłby nieuzasadniony i raczej wywołałby zdziwienie. Czy to ma być obniżenie ratingu, czy tylko zmiana perspektywy, to jest moim zdaniem właśnie ten wybór, przed którym analitycy stoją.
Pan profesor ważną rzecz powiedział, bo możemy spodziewać się albo obniżenia perspektywy, albo samego ratingu. Ja też nie wiem, co się wydarzy, ale na pewno jedno albo drugie będzie miało miejsce. I przede wszystkim pani redaktor, tu za słowami pana profesora też to powtórzę de facto, tak? Oni patrzą bardziej na przyszłość, a nie na stan obecny, bo stan obecny gospodarki jest bardzo przyzwoity. Natomiast oni patrzą na perspektywę, nie wiem, kolejnych 12 miesięcy, 24 i tu biorąc pod uwagę zapowiedzi rządowe, kwestie znalezienia środków na sfinansowanie planów rządowych i realizację obietnic. Nie jest to do końca jasno wytłumaczone.
Ostatnie zdanie, Artur Kiełbasiński, bo już nie mamy czasu.
Ja powiem w ten sposób, no sytuacja gospodarcza jest naprawdę bardzo przyzwoita. Jak patrzymy na rynek pracy, to w ogóle serce rośnie, chociaż także z przyczyn demograficznych. Natomiast no tutaj myślę, że względy polityczne będą miały duże znaczenie. Ja trzymam kciuki, żeby nasz rating nie poleciał. To jest, ktoś powie, że to jest tylko opinia, natomiast no z tą opinią się wiele podmiotów na rynku liczy, także
na rynkach globalnych.
Tak, nie chciałbym, żeby tak się stało, a co zrobią analitycy Moody's, to zobaczymy jutro.
Bardzo Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, dziennikarz ekonomiczny, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, po nich spotkanie z obcokrajowcami. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję.
Do usłyszenia. Do widzenia.